To jest piąty odcinek podcastu Stacja Narciarska. Dziś w audycji przenosimy się do dalekiej Korei Południowej, gdzie odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie. Usłyszycie o tym, czego na pewno nie widzieliście w transmisjach telewizyjnych. Czołem narciarze, ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do wysłuchania piątego odcinka Stacji Narciarskiej. Dziś specjalny podcast olimpijski. Mój gość, tuż po powrocie z Pjongczangu, spotkał się ze mną, by porozmawiać o igrzyskach. Poruszyliśmy wiele tematów związanych z narciarstwem, ale to nie one dominowały podczas tego spotkania. Chciałem wykorzystać to, że mój rozmówca spędził w Korei Południowej kilkanaście dni. W sposób bardzo namacalny przekonał się, jak wygląda życie w tym azjatyckim kraju i jak bardzo różni się od naszej codzienności. Przeżył mnóstwo przygód, poznał fantastycznych ludzi, po prostu chłonął wszystko jak gąbka. Moim zadaniem było tylko mocno ją wycisnąć. Jestem pewien, że przez najbliższe kilkadziesiąt minut nie będziecie się nudzić. Panie i panowie, przed wami Michał Ogniański. Czołem okno.
Cześć, czołem.
Powiedz, jak ci się podobało w ogóle w Korei? To jest fajny kraj do wybrania się tam na wycieczkę, czy wolałbyś, żeby igrzyska były gdzie indziej?
No pytanie stosunkowo ciężkie, bo specjalnie w Korei jako miejscu na ziemi i to, co zobaczyłem, nie mógłbym się raczej zakochać i stwierdzić, że chciałbym tam być dłużej, chciałbym tam pomieszkać i wsiąknąć ten klimat. Igrzyska specyficznie, dlatego że przyzwyczailiśmy się, że przez ostatnie lata, ostatnie igrzyska są w dosyć egzotycznych miejscach na ziemi organizowane. W tym aspekcie Korea, za 4 lata Pekin, no i bardzo odległe kulturowo sprawy. To są chyba takie największe bariery dla Europejczyków. Bardzo ciężko przecież tam dojechać, bardzo to wszystko dużo kosztuje. I dla promocji samej ideologii olimpizmu, myślę, że organizowanie takich imprez tak daleko, w tak odległych kulturowo państwach, to dosyć ryzykowne posunięcie. Pod każdym względem. Sam wiesz, że wstawałeś po nocach, żeby oglądać narciarstwo zjazdowe. Skoki oglądaliśmy w Polsce około godziny chyba 12, z tego sobie co przypominam. No i to wszystko jest stosunkowo dziwne, patrząc na to, że w Korei te sporty zimowe nie są jakoś specjalnie szalenie popularne oprócz short tracku, no to nie wiem, gdzie to się tam marketingowo to wszystko zgadza. Wiadomo, że teraz robimy to wszystko pod telewizję, wiadomo, że teraz robimy to wszystko poprzez prawa i na tym się zarabia, no ale jak tutaj zarobić, jak najfajniejsze imprezy, powiedzmy, są w godzinach nocnych albo przedpołudniowych, gdzie ludzie są w pracy, więc coś mi się tutaj w tym wszystkim nie do końca zgadza.
Do kwestii sportowych za chwilę dojdziemy. Chciałem z tobą na początku porozmawiać bardziej o samej Korei jako przygodzie, jako twojej podróży i wspomniałeś o barierach. Widziałem na filmach, że jedną z większych barier była ta językowa, co z mojego punktu widzenia jest trochę dziwne, bo wydawało mi się, że Korea jest krajem rozwiniętym, że po angielsku bez problemu będzie można się tam dogadać, a jednak nie było to takie łatwe.
No nie było. Na każdym kroku ten język angielski kulał, a właściwie nie było tego języka angielskiego u Koreańczyków. Nawet u tych młodych, wydawałoby się ogarniętych, gry komputerowe, szeroko rozwinięty sprzęt elektroniczny, więc tym angielskim powinni młodzi Koreańczycy się stykać, mieć styczność na co dzień, a tak nie było. Ja już nie mówię o taksówkarzach, którzy kompletnymi byli ludźmi poza jakimikolwiek europejskimi standardami, ale mówię też o młodych ludziach, o wolontariuszach. Wydawałoby się, że to są ludzie, którzy mają ci pomóc w każdych sytuacjach. W przypadku dojścia do autobusu, w przypadku zapytania się, gdzie jaka impreza, o której godzinie. No, bardzo ciężko, mimo że było ich naprawdę wielu i wydawało się, że w każdej chwili może ci taki wolontariusz pomóc, bo był na każdym kroku twoim, no to po zapytaniu się hello, jak mogę, gdzie mogę, co, czym dojechać, nagle było słychać tylko sorry. Brał taki chłopak mnie pod pachę do jakiegoś baraku albo koleżanki, która stała powiedzmy 50 metrów dalej, która mówiła coś po angielsku i która cokolwiek mogła mi wytłumaczyć. Tak było na każdym kroku, więc dużo wolontariuszów, ale efektywność tego wszystkiego była stosunkowo słaba.
To domyślam się, że i przy zamawianiu jedzenia mogły być pewne komplikacje.
Oj, przy zamawianiu jedzenia było bardzo kolorowo i sympatycznie, dlatego że jedynym naszym jakby komunikatorem z ludźmi prowadzącymi restaurację to były obrazki. Jeżeli wchodziłeś do restauracji i nie było obrazku, na którym mogłeś sobie zobaczyć, co ci może smakować, jak co kto wygląda, no to już z takiej restauracji po prostu wychodziliśmy, bo tam bariery też były absolutnie bardzo, bardzo duże językowe. Ale większość tych knajpek, do których my trafiliśmy, obrazki miała. I te bariery w pewnym momencie znikały. Właśnie w tych restauracjach, bo gospodarze bardzo poczuwali się do tego, że przyszedł Europejczyk. I rzeczywiście taką naturalną sympatią, jakimś takim przywitaniem jak w domu, próbowali to wszystko nadrobić, te braki, jeżeli chodzi o języki. Stali przy nas, pokazywali nam, jak mamy gotować, co mamy robić, porozumiewanie się na migi, no coś, dużo uśmiechów, naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. I no, czuliśmy tam, że w knajpie mimo barier językowych jesteśmy naprawdę poddani dobrej opiece.
A z twoich opowieści jeszcze wynikało, że jest to kraj kontrastów, że z jednej strony mamy szybką kolej, która jest w ogóle urządzeniem przyszłości, a z drugiej strony jest dużo brudu i takich rzeczy, których nie spotykasz w Europie, jak pojedziesz na przykład do hotelu. Jak to odczułeś?
No tak, tak jak mówisz, przyjeżdżasz do Korei, wsiadasz w świetny pociąg, Wi-Fi przy 200 km na godzinę, paca jak szalone, możesz oglądać filmy na Netflixie, wychodzisz, wszystko pięknie, ładny dworzec, wygląda to naprawdę bardzo europejsko, no ale to taka troszeczkę otoczka, akurat jak przyjechaliśmy było ciemno. Po przyjściu do hotelu zauważyliśmy pewne niedociągnięcia, dużo brudu, jakby Koreańczycy nie poczuwają się, nie mają absolutnie żadnej takiego poczucia estetyki. I to widać i w hotelu, i na ulicach, gdzie na przykład nie ma koszy na śmieci, gdzie wszystko jest dosyć mocno odbiegające od pewnych standardów, które my tutaj mamy w Europie. Brzydkie budynki, taki miszmasz, dużo koloru, dużo takiego tandeciarstwa. Coś, co rzeczywiście nie do końca pasuje nam w miarę poukładanym ludziom z Europy. I rzeczywiście pewne kwestie w porównaniu do tego, jak oni są rozwinięci technologicznie, do takiego zwykłego, prozaicznego życia, do chociażby kupowania biletów na stacji kolejowej, gdzie są otwarte cztery kasy, a mamy przecież Igrzyska Olimpijskie, więc tysiące turystów, tysiące ludzi, a ty musisz stać z numerkiem w kolejce jak za komuny i czekać na swoją kolej, aby kupić zwykły bilet. Także od naprawdę super technologii po dziwne, naprawdę podziwne sprawy. I tak jak mówisz, kontrastów było tam bardzo wiele, ale pewnie jeszcze w naszej rozmowie sobie gdzieś tam o tym porozmawiamy.
Twój kolega Jarek, z którym podróżowałeś po Korei, powiedział mi, że cyganie przy Koreańczykach to mistrzowie estetyki.
Cyganie to...
Wspominał mi o na przykład takich historiach związanych z podróżowaniem autobusem. Jak wygląda autobus, który woził was na areny olimpijskie?
No to jest czad. Ja myślałem, że na Sri Lance autobusy, gdzie bym zrobiły na mnie największe wrażenie, już nigdzie nie spotkam bardziej kolorowych i dziwnych autobusów. A tu nagle Korea, jak ja to mówię, Koreła, wchodzisz do autobusu. Jest pan kierowca, który oczywiście po angielsku nie rozmawia, ma swój mikser, przechodzisz dalej, wszędzie światła, kolory, neony, co 2 metry subwoofery, z tyłu kolumny, nie ma nawet toalety, ale za to jest przy tych kolumnach i tych wszystkich kolorach i pięknie wyglądających świecidełkach, na przykład papier toaletowy, który zwisa spod półki bagażowej, skórzane siedzenia, to wszystko takie naprawdę świecące, obszyte jakimiś laurkami. Plazma na samym początku autobusu, która pokazuje na bieżąco Igrzyska Olimpijskie. I rzeczywiście ja za takim autobusem to coś zupełnie innego niż tutaj w Europie.
No ale to chyba fajnie taki Orient, bo gdybyś pojechał na Igrzyska do europejskiego kraju, to może te wrażenia też byłyby trochę mniej intensywne.
Rzeczywiście tak. Tutaj na każdym kroku coś zaskakiwało, coś było inne. Niekoniecznie to było po naszej myśli, ale może dlatego to było takie ciekawe. Może ten kraj kontrastów, inna kultura, inni ludzie sprawiało, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś w zupełnie innym miejscu na świecie. I fajnie było to jakoś pojąć swoją europejską głową. Ciężko, naprawdę ciężko. I po kilkunastu dniach pobytu tam człowiek mógł się czuć naprawdę zmęczony. Ale no nie ma nic fajniejszego chyba jak nowe rzeczy, jak poznawanie nowych kultur. I tam było to, tak jak już wcześniej wspominałem, na każdym kroku coś nowego, coś fajnego, co zaskakiwało, ale też kupa frustracji.
A mieliście czas na to, by poznać właśnie tę kulturę, o której mówisz, w sensie zobaczyć jakieś obiekty nieolimpijskie, tylko pojechać gdzieś i coś ciekawego tam zwiedzić?
Bardzo mało czasu, bo tak naprawdę chcieliśmy się skupić na samych igrzyskach. Same dojazdy zajmowały bardzo, znaczy może nie dużo czasu, ale zajmowały czasu. Od nas, gdy wychodziliśmy z hotelu, żeby dojechać powiedzmy do Olympic Park, gdzie chociażby odbywały się skoki narciarskie, no potrzebowaliśmy od półtorej do dwóch godzin. Wszystko sprawnie, wszystko fajnie, ale w drugą stronę też tyle samo. Potem do domciu, kolacja, same zawody i tak naprawdę cały dzień był za nami, zmęczenie i nie było czasu tak naprawdę na jeżdżenie, bo trzeba było ładować akumulatory, po nocach robić filmiki, korzystać się, uśmiechać się do siebie, napić się lampki wina, pójść spać na 3 godziny i znowu przygoda na następny dzień z tymi historiami olimpijskimi. Więc jakby takich konkretnie, czy budowli, czy jakichś tam ichniejszych kulturowych, chociażby budynków i tak dalej, było bardzo ciężko, żeby zobaczyć i na tym się skupić.
Czyli obiekty olimpijskie były waszym drugim domem?
Ła, obiekty olimpijskie to w ogóle kolejna historia. Przepiękne.
No właśnie, jak one wyglądały? Robiły wrażenie?
Przepiękna sprawa i rzeczywiście, jeżeli trzeba chwalić te igrzyska, to na pewno za obiekt. Fantastycznie położone, nowoczesne, pięknie oświetlone, wyeksponowane, robiące ogromne wrażenie. Jeżeli jak pierwszy raz pojechaliśmy na skoki narciarskie do Alpinezja Olympic Park i zobaczyłem w oddali świecący się przepiękny tor bobslejowo-saneczkowy, który robił po prostu wrażenie jak w jakimś dobrym filmie science fiction. Po prawej stronie przepiękne skocznie, wysokie, z takim spodkiem u góry, jakby UFO tam lądowało, oświetlone, ułożone pomiędzy skałami. Bardzo nowoczesne, to naprawdę wyglądało nieziemsko i za to te igrzyska trzeba chwalić naprawdę na każdym kroku, bo obiekty olimpijskie były po prostu z najwyższego topu.
A powiedz jeszcze odnośnie obiektów, ciekawa sytuacja z wioską olimpijską, z budynkami, w których mieszkali sportowcy i z tego co wiem również dziennikarze. O co chodziło? Tam nie można było korzystać z kuchni i one były obłożone jakimś kartonem. Możesz coś opowiedzieć na ten temat?
No to były takie, akurat w przypadku wioski olimpijskiej dla sportowców, to były takie dosyć wysokie, kilkunastopiętrowe wieżowce. Typowo pod sprzedaż dla późniejszych mieszkańców, prawda? Tam się wprowadzili oczywiście olimpijczycy, no ale mogli używać tylko chyba czajnik elektryczny. Reszta była obita rzeczywiście kartonami jak kuchenka. Nie można było z tego korzystać, żeby oczywiście nie porysować, nie zniszczyć, żeby to się potem wszystko fajnie, pięknie sprzedało i nie obniżać cen rynkowych, że tak powiem, tych apartamentów. No to było, o tym mówił cały świat, to było dosyć kuriozalne i dosyć śmieszne, no ale to są znowu te
kontrasty,
to są znowu te kontrasty. Fakt faktem, olimpijczycy na miejscu mieli wszystko, mieli wielką jadalnię, kuchnię, więc wychodzili tylko ze swoich apartamentów i w każdej chwili 24 godziny na dobę mogli sobie zjeść, wypić i tak naprawdę nie brakowało im posiłków. Ale to rzeczywiście mogło wzbudzać jakieś takie poczucie, że nie jest się jak u siebie w domu, nie można się zadomówić. No, trudno sobie wyobrazić, że wchodzisz do swojego domu i masz pilota do telewizora w woreczku foliowym albo kuchenkę przykrytą kartonem. Tak to też było. No ale widocznie tak w Korei jest, że coś musi się potem zgadzać. W końcu potem trzeba to jakoś sprzedać i odrobić te igrzyska, bo czy na nich zarobiono, to ja bym w to akurat wątpił.
To, co mnie jeszcze uderzyło, no to liczba kibiców na poszczególnych zawodach. Nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład zawody alpejskie lub zawody w biegach narciarskich, które odbywałyby się w Europie, przyciągnęły tak małą liczbę ludzi. To jest coś, na co narzekał na przykład komentator Eurosportu Tomasz Jaroński. On powiedział, że odbiór biatlonu tam w Pjongczang jest zupełnie inny niż na przykład w Niemczech. Tam podczas strzelania jest kompletna cisza, w ogóle publiczność nie reaguje. W Niemczech po każdym trafieniu jest wielki aplauz. Zupełnie inne pojmowanie tego sportu. Nie przeszkadzało ci to, że ta publiczność jest zupełnie inna, że może nie zna się tak na tym sporcie jak tutaj w Europie i przede wszystkim no, widok pustych trybun. To jest coś, co jest przykrym widokiem chyba dla sportowców również.
No rzeczywiście, w Pucharze Świata przecież nawet w takich zawodach, które nie są jakoś specjalne, traktowane jako kultowe zawody, ma się bardzo często pełne trybuny i ci ludzie, którzy tam chodzą, to są świadomi kibice. Tam tego nie było. Podam przykład. Jedziemy na skoki narciarskie, wychodzimy z autobusu, przemieszczamy się po tym pieszo około 1000 metrów i Koreańczycy widzą skoczni narciarskie, widzą obiekty i słychać tylko wow, wow. To pokazuje, że oni nawet nie wiedzą tak naprawdę na co idą. Skoki narciarskie, skokami narciarskimi, coś tam sobie mogą wyobrazić, ale widząc sam obiekt jest po prostu gromkie podniecenie i rzeczywiście tak było na każdym kroku. Zjazdy, pierwszy zjazd do kombinacji. Jeden z zawodników oddaje pierwszy skok i całe trybuny mówią wow, 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 prawda? Mają chyba małą styczność rzeczywiście ze sportami zimowymi i to na pierwszy rzut oka na początku się bardzo rzucało. Puste trybuny, bo w pierwszym tygodniu igrzysk rzeczywiście tych ludzi było troszeczkę mniej. Ci ludzie dojechali dopiero w drugim tygodniu i te trybuny zaczęły się rzeczywiście napełniać Koreańczykami i zaczęło to wyglądać tak, jak powinno wyglądać na wielkich imprezach, ale na początku było to dosyć taki obrazek, dosyć smutny. Ja szczerze powiem, próbowałem w tym odnaleźć inny sens i chciałem to brać pod uwagę, chciałem jakby to rozumieć zupełnie inaczej. Jak ja wysiadłem z pociągu i zobaczyłem tych 5 kółek olimpijskich, które się zaświeciły przed moimi oczyma, to sobie stwierdziłem, kurczę, jestem tu. Najważniejsza impreza czterolecia, najważniejsza impreza sportowa, jaką można sobie wyobrazić. Najwspanialsze zmagania, najwspanialsza filozofia sportowa. I nawet będąc na tych pustych, bądź co bądź trybunach, starałem się odnaleźć piękno po prostu igrzysk, nie patrzeć, że one są rozgrywane tutaj w Korei, gdzie to rzeczywiście może wielu się wydawać, że nie ma sensu, tylko patrzeć na to, że to są igrzyska olimpijskie i chodzi o ten złoty krążek, chodzi o to uczestnictwo, chodzi o to jakby filozofię o braku barier między kontynentami, rasami, sportowcami i w tym chciałem odnaleźć swoje piękno. To już jest problem PKE, to już jest problem komitetów olimpijskich, to już jest problem ludzi, organizatorów. Ale ja jako zwykły kibic, przyjeżdżając tam, chciałem po prostu poczuć magię czegoś innego. Potem to się oczywiście przerodziło w dużo fajniejsze zawody, bo na konkurencjach alpejskich w drugim tygodniu, chociażby na gigancie mężczyzn, były pełne trybuny. Było już fantastycznie, było tak jak powinno być. Ale na początku to się tak jakby rozkręcało jak kula, jak lawina. Mało, mało, mało i w końcu nabrało to jakichś tam realnych kształtów i wymiarów i na przykład na drugim konkursie skoków narciarskich już były praktycznie całe trybuny zapełnione. Więc całe szczęście to poszło z biegiem czasu tych igrzysk w dobrą stronę.
Ale z tego braku szaleństwa ze strony publiczności można też wyciągnąć jakieś plusy, tak jak mówisz. Widziałem w twoich materiałach, że mieliście znacznie łatwiejszy dostęp do sportowców niż powiedzmy tutaj na zawodach, które są mi znane, na których byłem. Oczywiście z akredytacją dziennikarską jest to możliwe, natomiast zwykły kibic, który kupi bilet, nie często ma zawodnika na wyciągnięcie ręki.
No nie często, tutaj nawet nie trzeba było siedzieć na swoich miejscach. Często ci zawodnicy przechodzili metr od ciebie. Ja miałem okazję oglądać chociażby zawody w Supergigancie z rodziną Teda Ligettiego. Miałem okazję oglądać zawody z matką Matiasa Majera. Miałem okazję widzieć, jak świętuje Matias Majer swoje mistrzostwo olimpijskie zaledwie 20 metrów ode mnie w hotelu, gdzie popijali sobie piwko razem z kadrą. Miałem okazję przez chwilę porozmawiać z Adamem Małyszem, spotkać się z bobsleistami na skoczni narciarskiej. Naprawdę ci sportowcy byli bardzo blisko, dlatego że mało Koreańczyków i ludzi tam będących zdawało sobie sprawę, kto jest kim, i nie było takiego szału, autografów, wyrywania się, piszczenia. I ten, kto wiedział, kto jest kim, ten, kto się tym rzeczywiście interesuje, mógł naprawdę w sposób taki ludzki, prosty zawołać kogoś i powiedzieć cześć. To było rzeczywiście bardzo fajne.
A jakie jeszcze momenty oprócz takiego bliskiego spotkania z sportowcami zrobiły na tobie duże wrażenie? Mnie bardzo podobała się Ester Ledecka, która wygrała w Supergigancie. To jest historia, która sprawia, że kochasz ten sport, że to rzeczywiście wiesz, że to jest historia olimpijska, o której będzie się mówić jeszcze przez wiele, wiele lat, i to jest całe piękno tego sportu. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego tam takiego zapamiętałeś, co ci utkwiło w głowie?
To jeszcze do tej pani Ledeckiej. Słuchaj, scenarzysta i świetny film. Świetna historia. Takie rzeczy się nie zdarzają w profesjonalnym sporcie. To, co zrobiła ta dziewczyna, to jest ewenement na skalę światową. Zdarzali się medaliści Igrzysk Olimpijskich, ale w czasach zamierzchłych gdzieś tam w innych konkurencjach zdobywali medale. Tutaj wszyscy pompowali balonik na najlepszych. Mówiło się o WON, mówiło się o nazwiskach przez te 4 lata, przez ostatni rok, przez ten sezon. A te gwiazdy nagle zgasły. Zgasły w jednej sekundzie, kiedy ta snowboardzistka zjeżdża na mecie, 1/100 wyprzedza Anne Weiss i sama nie wie, że co zrobiła. To pokazuje, jaką niesamowitą jest personą. Co ona musi mieć lepszego, trenując mniej? Ona się nie może bać. Ona się nie boi. Ona nie ma żadnej presji. Ona czuje fun. Ona czuje niesamowicie śnieg. Ma to ze snowboardu oczywiście. Przyniosła to na narty. I po prostu chyba bawi się tym sportem. Niesamowita historia, chciałbym kiedyś doczekać się produkcji, ale takich historii jest wiele. Wyobraź sobie, że po raz pierwszy, kiedy wsiedliśmy do szybkiej kolei, spotkałem panią chyba po 60, pod 70, która miała bardzo duży bagaż. Pomogłem ten bagaż jej wnieść do pociągu. Weszliśmy do pociągu, ja sobie usiadłem z Jarkiem w jednym przedziale. Pod koniec podróży Jarek mówił: zobacz, to jest team fan klub Matiasa Majera. Ta pani ma z tyłu napisane Matias Majer, fan klub i tak dalej, i tak dalej. Mówię: o kurczę, fajnie. To od razu podszedłem do tej pani i powiedziałem, że wiem, kto to jest Matias Majer. Widziałem go między innymi w Valgardenie w tym roku. Kapitalny zawodnik, będzie bronił złota z Soczi w zjeździe. Ona tam się uśmiechnęła, chwilę pogadaliśmy. Też był tam młody chłopak ze swoją dziewczyną razem z nią i rozstały się nasze drogi. Wchodzimy z pociągu, spotykamy nagle pana, który jedzie na igrzyska dopingować swojemu synowi, który ostatnio wygrał Puchar Świata we freestylu narciarskim. Pogadaliśmy, pożyczyliśmy sobie powodzenia już na dzień dobry, fajni ludzie. Co się okazuje? Idziemy na kombinację. I ja sobie to skojarzyłem, że ta pani nie mogła być zwykłą panią
Z
fan klubu. Sprawdziłem to wcześniej potem w internecie. To była matka Matiasa Majera. Podszedłem do niej na trybunę, przytuliłem się, dzień dobry powiedziałem. Ona powiedziała: o, co ty mi wniosłeś tą torbę wtedy? Tak, tak, ale wie pani co? Ja pani nie lubię. Wie pani dlaczego? Bo nie powiedziała pani, że jest pani matką wielkiego sportowca. Że jest pani matką Matiasa Majera. Uśmiechnęła się, zaczęliśmy sobie rozmawiać. Była bardzo ciepła, fajna rozmowa. Siedzieliśmy z 15 minut obok siebie. Obok był brat Matiasa Majera z jego dziewczyną. I porozmawialiśmy sobie o życiu, o Matiasie, o tym, jak ona do tego podchodzi. Wyobraź sobie, że trzyma różaniec w ręku, katoliczka, wierząca, wierzy w swojego syna. I to była naprawdę pokazana taka więź matki do swojego syna, coś pięknego. Fajnie się z nią rozmawiało, fajnie się z nią przeżywało emocje wtedy, kiedy Matias Majer wypadł z trasy do super kombinacji. Ona lekko podłamana, poklepaliśmy po plecach, powiedzieliśmy, że będzie jeszcze dobrze. Zrobiliśmy zdjęcie, nagraliśmy króciutki wywiadzik taki z pozdrowieniami i to było naprawdę fajne. Kilka dni potem Matias Majer startuje w zjeździe, nie broni swojego złota, ale potem broni. Zdobywa złoto w Supergigancie, tam gdzie nikt na niego nie stawiał. I to jest po prostu niesamowite, to jest chyba magia tej pani, tego różańca, tego wszystkiego, przecież on tego złota nie miał zdobyć. Euforia, flaga, jest Matias Majer, my też emocjonalnie związani, cieszymy się, spotykam zaraz ją po trybunach, wpadamy sobie w ramiona, wskaczemy, historia, którą pewnie będę pamiętać do końca życia.
Przechodząc do naszych polskich sportowców, mam wrażenie, że najwięcej na tych igrzyskach zyskał Michał Kłusak, bo wokół niego zrobiło się głośno medialnie już przed wyjazdem. Niepewny start, cała ta batalia, zbiórka pieniędzy na podróż do Korei i mam wrażenie przez to również mnóstwo wywiadów na miejscu. Wirtualna Polska, Eurosport, ty rozmawiałeś z Michałem, też puszczałeś to w swoich materiałach. Krzysztof Gonciarz, który produkuje
jakby
filmy.
On chyba nakręcił tą całą lawinę tego,
chyba tak,
tej popularności.
Ale prawda? Zobacz, jaki to jest paradoks, jak dzięki człowiekowi, który w ogóle nie jest związany z narciarstwem, ze sportem, tylko z podróżami, nagle o Michale Kłusaku mówią wszyscy znają jego historię i zaczyna się jakaś dyskusja, która no niestety nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, ale obawiam się, że ucichnie jak wiele tego typu spraw, które związane są tylko ze startem na igrzyskach.
Wiesz co, ja miałem na początku mieszane uczucia co do tego, że jest już Michał na igrzyskach. Walczył bardzo ciężko tę swoją nominację, a wiemy, że perturbacji przed igrzyskami było bardzo dużo i te, powiedzmy, skandale związane z nominacją olimpijską przewijały się z dnia na dzień. Michał do samego końca nie wiedział, czy w ogóle w tych igrzyskach wystartuje, a tak naprawdę spełnił wszystkie normy, o których wcześniej mówiono, gdzie ustalono z PZN-em. W końcu Michał jedzie, osiąga cel razem z rodziną, spełnia marzenia po naprawdę boju, po walce, mogę to szczerze powiedzieć. Jedzie na igrzyska i na początku mi się wydaje, że po co? Po co o tym teraz mówić? Skupić się na starcie. Cel jest osiągnięty, jest się w imprezie życia. Czy to jest miejsce do tego, żeby roztrząsać jakieś źle? Nie lepiej skupić się na starcie? Przecież takie gadanie o tym, że jest tak, siak czy owak, to też na pewno nie działa na psychikę zjazdowca przed startem i tak dalej. Dziś się traci na to energię. I tak się nad tym zastanawiałem, czy to jest dobra droga, ale po tym, co się stało, stwierdziłem, że rzeczywiście może to był jedyny czas, gdzie można było tę sytuację nagłośnić.
Zobacz, że właśnie przez to trafiamy zupełnie do ludzi, którzy się na co dzień tym nie interesują, a przez takie historie mimo wszystko słyszą o tym, zaczynają w ogóle dostrzegać problem i w ogóle zaczynają się w minimalny chociaż sposób interesować narciarstwem alpejskim.
Tak.
Jako sportem, nie jako formą rekreacji.
Oczywiście i tutaj się o tym naszym pięknym, ukochanym sporcie zrobiło głośno. Mimo, że Michał nie zrobił tam porażających wyników, to przynajmniej nakreślił, pokazał, jak to wygląda, ile pracy go kosztują marzenia tak naprawdę, ile pracy go kosztuje to, żeby startować gdzieś tam na tym najwyższym poziomie. Rozmawiałem z nim, to nie wpływało na jego psychikę. To było fajne, że on mógł o tym opowiedzieć, też się z tego uwolnić i jakby zmieniłem zdanie na ten temat. To był chyba ten czas i to miejsce, żeby gdzieś tam o tej historii jego, trudnej historii, gdzie te kłody pod nogami, pod nartami co chwilę były rzucane. I fajnie. i fajnie, że to poszło, fajnie, że to się jakby... Oddźwięk tego był bardzo dobry, bo od razu to się oczywiście przełożyło na pieniążki. To jest paradoks, na pieniążki do tego, żeby Michał mógł trenować i startować. Czyli finansują go dobrzy ludzie, którzy zauważyli w tym wszystkim fajną historię. I niech tak będzie. I niech Michał robi swoje, spełnił swoje marzenie, wystartował. Sam jest w miarę zadowolony ze swojego startu. A my się cieszmy, bo to przecież nasza ukochana dyscyplina.
Ja myślę, że to mogło mieć jeszcze jeden pozytywny aspekt pod kątem Maryny Gąsienicy Daniel, na której myślę, że bez tej historii Michała Kłusaka byłyby skupione oczy wszystkich już absolutnie kibiców, bo była to tak naprawdę nasza jedyna nadzieja olimpijska na naprawdę dobry rezultat, dobry mam na myśli miejsce w okolicy 20. Maryna przed igrzyskami nie czuła się najlepiej psychicznie. Rozmawiałem z Marcinem Orłowskim w Lenzerheide, gdzie nie poszło jej w gigancie, wycofała się ze startu w slalomie, nie czuła się najlepiej. Marcin powiedział mi, że oczekiwania kibiców w tym momencie w Polsce są tak duże na to, że Maryna wreszcie zajmie dobre miejsce w gigancie, że ona staje na starcie i jest naprawdę sparaliżowana tym, że ona jest jedna, że nie ma teamu, że nie mogą razem trenować, razem się wspierać, tylko wszystko tak naprawdę spoczywa na jej dokonaniach i mimo, że jest w stanie na treningach jeździć na poziomie zbliżonym do zawodniczek, które punktują w Pucharze Świata, no to jednak przychodzi dzień startowy, staje w budce startowej i paraliżuje ją to na igrzyskach. No w gigancie ten błąd, tak, który niestety nie pozwolił myśleć o dobrym miejscu, ale już super gigant zjazd zupełnie przyswoicie, takie mam wrażenie. Mogło być pewnie trochę lepiej jeszcze, ale spotkałeś się z Maryną. Jakie odniosłeś wrażenie? Czy ona była tam cały czas spięta, czy podchodziła do tego już trochę na większym luzie?
Spotkaliśmy się, owszem. I powiem szczerze, że Maryna mówiła, że nawet na tym pierwszym starcie był pełen luz. Był pełen luz, wiedziała po co przyjechała, wiedziała, że jest przygotowana. I te igrzyska już były, to jej drugie igrzyska w jej wykonaniu. Na pewno nie stwarzały takiej jakiejś otoczki nieznanej, którą miałam chociażby w Soczi. Czuła się fajnie przed treningami, czuła się fajnie przed zawodami. Troszeczkę gdzieś tam z tego rytmu niestety wyprowadzał ich wiatr. Oni mieli zaplanowany cykl startowy, między startami jakieś treningi, zajęcia, masaże. To wszystko gdzieś tam się bożyło poprzez przekładane zawody i to było jedyną rzeczą, która mogła gdzieś tam w jakiś sposób wyprowadzać z takiego planu już, który był przygotowany dużo, 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 dużo wcześniej. Po samym starcie w gigancie powiedziała, że nie ma sobie za bardzo nic do zarzucenia, dlatego że po prostu dała z siebie wszystko. Ona pojechała bardzo dobrze pierwszy przejazd. Zrobiła, owszem, duży błąd w drugim przejeździe i to ją pozbawiło na miejsce lepsze niż nie wiem, 27, tak? Mimo wszystko trzeba brać pozytyw, to jest 30 do tej pory w gigancie, w 30 w tym sezonie nie była ani razu. Oczywiście na igrzyskach jest troszeczkę łatwiej, bo mniej zawodników startuje, ale pokazała akurat w tym starcie, że rezerwy są i to spore. I myślę, że przy dobrych wiatrach i przy tym bezbłędnym drugim przejeździe ta 20 byłaby rzeczywiście możliwa. Super gigant, lepiej niż w gigancie, to przecież nie jej konkurencja, tak? To już pokazuje, jest rezerwa. Zjazd! Mega zaskoczenie. Przecież ona nie jeździ zjazdu. Zjeżdża też w 30. Robi też lepszy wynik niż w gigancie. I naprawdę dziewczyna, która ma w sobie duży potencjał, jest młoda, teamu nie ma. Nie ściga się, nie może się porównywać z jakimiś koleżankami, które by razem się napędzały, ale ma za to fantastycznego trenera Marcina Orłowskiego. I myślę, że to oni, ta dwójka, tworzą jakąś fajną więź, która pozwala im patrzeć się pozytywnie do przodu, wspierać się nawzajem i tak naprawdę to są bardzo fajni ludzie, bardzo fajni, normalni ludzie, którzy znają swój cel, są sfokusowani na pewnych kwestiach bardzo ważnych dla nich, są świadomi po co robią, jak to mają robić i to rzeczywiście fajnie wygląda.
Też odnoszę takie wrażenie, że Marcin to jest właściwa osoba na właściwym miejscu i to, że on cały czas się kształci, cały czas podpatruje inne teamy, jak oni pracują, jak to powinno wyglądać. No miejmy nadzieję, że to w końcu przyniesie...
Nie jest tak zwanym leśnym dziadkiem, tak? To jest młody chłopak, który się patrzy w przyszłość, jest perspektywiczny, nie zamyka się w jednej jakiejś tam myśli swojej, szkoleniowej i tak dalej, tylko naprawdę patrzy się do przodu. I widać, jakie serducho w to wkłada. Widać, jakie serducho to wkłada i ja myślę, że to zaprocentuje. Ja myślę, że Maryna za 4 lata na igrzyskach będzie w zupełnie innym punkcie niż jest teraz. Jeżeli obędzie się bez żadnych kontuzji, bez żadnych barier, to ta dwójka jeszcze może wiele zrobić dla polskiego narciarstwa. Dla mnie to też jest w ogóle super przygoda, bo ja z Marcinem kiedyś pracowałem razem gdzieś tam jeździliśmy na nartach i spotykam takich kolegów na igrzyskach, zresztą on nie był jedynym, ale to jest właśnie fajnie, jak to człowiek jeszcze na studiach dorabiał, przysłowiowo ucząc kapeluchów, a po kilku latach, po 10 latach jest na igrzyskach olimpijskich i naprawdę robi super wyniki, jeżeli chodzi o alpejskie kobiece na igrzyskach, bo takich wyników to nie mieliśmy naprawdę, naprawdę dawno.
No właśnie, a przygodę na igrzyskach przeżywają również zawodnicy i zawodniczki z egzotycznych krajów. Miałeś styczność z jakimiś narciarzami lub reprezentantami takich krajów w innych dyscyplinach właśnie z jakichś, nie wiem, z Afryki, z takich państw, które zupełnie nam się nie kojarzą z zimą?
Tak face to face nie, ale miałem za to styczność z kibicami z Korei Północnej.
O, to ciekawa sprawa. Oni chyba ładne układy choreograficzne
wspaniałe
robią.
Słuchaj, jak w dobrym teatrze, jak w dobrym filmie, jak na jakimś pięknym cyrku. Smutne, ładne, śmieszne, nie wiem jak to nazwać, młode dziewczyny na alpejskich właśnie. Młode dziewczyny w obstawie kilku smutnych min komunistycznych panów, które trzymały w ryzach tą całą grupę. Naprawdę fajne, młode, uśmiechnięte na pokaz, kto to wie. Dziewczyny, które robiły fantastyczne układy. Przed nimi pani, która drygowała jak taki dyrygent. One robiły raz szybko, raz wolno, raz klaskanie, raz śpiewanie. I robiło to rzeczywiście wrażenie. Tylko to troszeczkę było jak taka małpa w zoo, małpa w cyrku. Podchodzili ludzie, robili zdjęcia, nagrywali. Ja mam z tym takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy współczuć, nie wiem, czy się śmiać, czy doceniać. To wszystko było takie cyrkowe, takie trochę nieprawdziwe i najbardziej mi w tym wszystkim żal te po prostu fantastyczne, uśmiechnięte, mam nadzieję, że też szczerze, buzie dziewczyn z Korei Północnej. A wkurzało mnie to, że ludzie sobie troszeczkę z tego robili naprawdę przedstawienie cyrka. Oni byli dla nich. Kim się cieszył, ale ja nie do końca to czułem.
Brakowało w tym autentyczności?
Na pewno. Na pewno miałem przez chwilę, była taka sytuacja, że aż wplątałem się w ten tłum, jak schodził z areny. Te dziewczyny przychodziły mnie między mną, ja byłem po samym środku. Uśmiechały się, machały. Jejku, jak ja bym chciał sobie z taką dziewczyną porozmawiać o tym, jak to jest, o tym, co tutaj czuje, co robi, skąd jest, nie wiem, czy to są dzieci jakichś elit tamtejszych, urzędników, polityków, pewnie tak.
Tylko jak się dogadać.
Sprawa naprawdę arcyciekawa i takie ciekawe doświadczenie. Ale nie chciałbym brać tego doświadczenia jako taki jakiś cyrki i oglądanie kogoś jak jakiejś małpki z bananem w klatce i traktowanie tego drugiego człowieka jak kogoś innego. Co do Korei Północnej, to w ogóle super sprawa, bo jak wiesz, no oczywiście pod jednym szyldem między innymi wychodzili na otwarciu i to też pokazuje jakąś taką magię tych igrzysk. Może to było oczywiście na pokaz, na to, żeby ocieplić stosunki z Europą, sankcje i tak dalej, ale jakiś wymiar symboliczny to na pewno ma. Ja na jednej z imprezek wieczornych miałem okazję poznać brata trenerki reprezentacji hokeja w Korei Północnej. Tej Korei Północnej i Południowej, tej Zjednoczonej Korei, który rozegrał chyba ze 3 mecze w NHL i przyjechał dopingować swojej siostrze, która objęła reprezentację Zjednoczonej Korei. Także jakąś styczność z tym takim olimpizmem innowymiarowym, że tak powiem, miałem. I to na pewno robi duże, duże wrażenie.
A czy ośrodek alpejski zrobił na tobie duże wrażenie? Jakbyś miał porównać go z jakimś miejscem tutaj u nas w Europie, to do czego mógłbyś to przyrównać? To był rozległy teren jakiś?
Tak, rozległy teren, Yongpyeong i Yongsan, troszeczkę od ciebie oddalone. Można było tam poprzejeżdżać autokarem między innymi. Ale trudno te góry wpleść w jakieś kategorie. Niby skały, ale wszystko zalesione. Fajne gondole, fajne kanapy, szerokie trasy.
A te trasy startowały z jednego punktu i zjeżdżały się do mety, tak jak to było widać w telewizji, że kilka tras zjeżdża się w jedno miejsce, czy to jeszcze było trochę bardziej rozległe?
W jedno miejsce, ale to też było bardziej rozległe. To po drugiej stronie górki, to jak wiesz, konkurencje zjazdowe i techniczne rozgrywały się w innych miejscach. Zjazdowe w Yongsan, w techniczne w Yongpyeong. Także to, co widzieliście, to było... Była tylko część, prawda? Fajnie, nowocześnie, bary, wszystko, tylko kto tam na te narty przyjedzie?
No właśnie, po igrzyskach będą z tego korzystać, czy to tylko na jedną imprezę przygotowanie terenu?
Pewnie na jedną imprezę, pewnie trochę Koreańczyków skorzysta, owszem, ale wątpię, żeby to była jakaś taka machina do zarabiania pieniędzy, do turystyki, jakieś chociażby ściągania ludzi z Europy. No mamy tutaj tyle ośrodków u nas, że trudno się wybrać do Korei na narty i nie wiem, zapłacić za to jakieś tam stosunkowo duże pieniądze w porównaniu do tego, co mamy tutaj na miejscu. Egzotycznie, fajnie, no czemu nie? Narty w Korei Południowej brzmią oryginalnie i jakiś tam fanatycy na pewno to sprawdzą i sobie tam wyjadą, bo czemu nie?
Ale przygotowaniem tras chyba nie zajmowali się niedoświadczeni mieszkańcy lokalni, tylko rzeczywiście ktoś, kto miał o tym pojęcie,
nie, no, trasy były
dobrze przygotowane.
Trasy były znakomicie przygotowane, było twardo, naprawdę tutaj numery nie grały zbytnio roli. Naprawdę twardo, fajnie widziałeś, że jak zjazdowcy jeździli, to te ciężkie chłopy zupełnie jak pociągi, jak po szynach. I tam rzeczywiście nie było problemów z jakimiś wielkimi dziurami. Strzelam do kombinacji, mówi Michał Kusak, że chyba wodą zlewali, bo było po prostu wręcz betonowo. Słońce odbijało się z podwójną siłą od tych poładzi lodowych. I to rzeczywiście pod względem przygotowania tras wyglądało tak jak na najlepszych zawodach Pucharu Świata.
Ty jesteś wielkim fanem zjazdów. Podobała ci się trasa zjazdowa w Pjongczangu?
Podobała mi się trasa zjazdowa w Pjongczangu. Na początku mi się nie podobało, że wiało i że nie można było tych zawodów po prostu przeprowadzić. Ale tam nie brakowało. Szybko się jeździło, daleko się skakało. Było trochę nierówności, aczkolwiek na pewno nie porównamy tego do takich nierówności jak w Santa Catarinie chociażby, czy gdzieś w Kitzbühel, prawda? Duże chłopy, no Svindal.
No i wygrał
świetny
Svindal.
Świetny start, oczywiście.
Fantastyczna historia. To chyba z tego cieszy się każdy kibic narciarstwa alpejskiego.
To jest kolejna historia na film. To, co ten facet przeżył, to, co osiągnął w narciarstwie, to jest coś, co nie mieści się w głowie, jeżeli ktoś się narciarstwem alpejskim interesuje. To jest takie chyba zapięcie klamrą jego długiej kariery, która miała wiele zwrotów i upadków. Myślę, że teraz śmiało może sobie stanąć i powiedzieć, kończę jako ten najlepszy, jako ten król zjazdów, jako atakujący wiking, jako Axel Lund Svindal.
Jakże inne będzie to zakończenie niż na przykład te marne próby Jana Ahonena na skoczni, na które patrzy się z przykrością.
No właśnie rozmawiałem o tym na skoczni z Jarkiem i gadaliśmy chwilę o skokach. Zobacz, jaki ten gość był kiedyś świetny, tak? Skończył karierę, zawiesił, chciał wrócić, już nigdy nie wrócił do tego poziomu, co był kiedyś. Inaczej to wygląda chociażby w Ushri Renzauera, który przecież kontuzja, a też zapowiadał się na człowieka, który będzie hegemonem w skokach narciarskich. Dzisiaj się nie może podnieść, ale to nie na własne życzenie. Ahonena akurat to na własne życzenie. Zostawmy Ahonena, mamy przecież chociaż fanami skoku wielkimi, Michał, nie jesteśmy, ale mamy coś niesamowitego w postaci dwóch medali olimpijskich. I ja to też odbieram bardzo osobiście, bo jakby będąc przy skokach Kamila Stocha i zdobyciu przez niego złoty medal olimpijski, dostałem taką namacalną nagrodę tych igrzysk. Zobaczyłem, jak Polak zdobywa złoty medal. Mogłem być dumny, że jestem Polakiem, mogłem tam przeżyć wspaniałe emocje. I to było chyba takie uwieńczenie tej mojej przygody z igrzyskami. I nie patrzę, w jakiej to jest dyscyplinie, absolutnie nie. Nie patrzę, że ktoś mi powie, że to jest festyniarska impreza, że ci Polacy z torbami od Biedronek, bzdura. To są igrzyska olimpijskie. To jest Polak, który zdobywa złoty medal, trzeci złoty medal dla siebie. Chyba tylko pani Irena Szywińska ma tyle medali w dorobku złotych, co teraz Kamil Stoch. Niesamowita historia, niesamowity sportowiec, niesamowita postać i naprawdę wielka, wielka duma dla nas Polaków. Tam licznie przybyłych na skocznie w Pjongczangu.
To jest niesamowite uczucie. A na pewno odbieranie tego tam na miejscu to w ogóle nie mieści się w głowie komuś, kto tylko patrzy na to z pozycji widza przed telewizorem.
No ja zadzwoniłem do kilku znajomych w trakcie konkursu. Wyobraź sobie, że stoisz na arenie, a tu Wi-Fi działa jak lepiej niż u ciebie w domu. Więc starałem się przekazać trochę tej magii znajomych, Facebooczek, relacja na żywo, zobaczcie, słuchajcie, gdzie jestem, dzwonię sobie z podskoczni, zaraz będziemy walczyć o złoto. I to robiło na ludziach, na moich przyjaciołach fajne wrażenie, że dzwonię stamtąd, że zaraz ten człowiek będzie walczył o złoty medal, ale ich odbiór nigdy nie będzie, szczególnie o godzinie 12:30, nie taki jak kogoś, kto tam rzeczywiście będzie i będzie widział, jak chłopaki nasze, polskie orzełki, latają. Zresztą nie tylko Stoch, bo przecież historia Huli to jest coś też niesamowitego. Chłopak, który jeszcze niedawno miał kończyć karierę, który zgubił sponsorów, który nie mógł się odnaleźć w Pucharze Świata, gdzieś tam wypadał poza 30. Szył kombinezony dla swoich kolegów. Już to wszystko miało naprawdę krótką drogę do tego, aby powiedzieć sobie stop. Przychodzi nowy trening, przychodzi luz w głowie, przychodzi w ogóle nowe podejście do skoków, do życia. I facet po pierwszej serii na średniej skoczni jest pierwszy. Gdzieś tam warunki, gdzieś tam może troszeczkę głowa nie wychodzi, ale piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, brąz w drużynie. No naprawdę tutaj trzeba pogratulować skoczkom tego, że udźwignęli tą presję, która była cholerna i niepotrzebna, i to pompolowanie balonika przed igrzyskami o medalach złotych, to było po prostu coś absurdalne. No to był absurd. No ale chłopcy udźwignęli presję, mamy te medale i jeżeli ktoś mi powie, że no miało być worek medali, kto tak mówił?
Nie, to tylko ludzie, którzy nie interesują się chyba sportem, mogli na to liczyć, bo tak,
tylko skoczkowie, gdzieś tam realną szansę mieli, prawda?
Realną szansę mieli tylko skoczkowie i to chwała im za to, że udźwignęli presję i przywieźli te medale. Michale, żałujesz, że to jest koniec twojej przygody z igrzyskami? Teraz musiałeś wrócić kilka dni przed zakończeniem. Zostałbyś jeszcze do końca?
Zostałbym, gdyby ktoś mi za to zapłacił. Jak wyjeżdżałem z Pjongczangu, to rzeczywiście oglądałem ostatnie zawody alpejskie, gdzieś tam łezka wokół się kręciła, że to wszystko już dobiega końca, że tych przygód, które tam miałem, naprawdę było co niemiara i dzisiaj gdzieś tam dociera to do mnie, że już tam mnie nie ma. To było niesamowite przeżycie i rzeczywiście chyba największa przygoda w moim życiu, bo zawsze o tym marzyłem kiedyś jako sportowiec, kiedyś oglądając tatę, jak na igrzyska wyjeżdżał, swoje ciotki, wujków, i to się spełniło w zupełnie innej kategorii. Ale było fantastycznie, było niezapomnianie i tak naprawdę niczego nie żałuję i myślę, że w 100% wykorzystałem to, że tam byłem i dotknąłem tych igrzysk rzeczywiście namacalnie swoim oddechem, swoim sercem i to było niezapomniane i niesamowite przeżycie.
Ty do Pjongczangu pojechałeś nie tylko na wycieczkę przed wyjazdem, założyłeś kanał na YouTubie Wyskoki z okna. Powiedz, to jest jakiś twój pomysł docelowy? Ty chcesz być vlogerem, youtuberem, który będzie zajmował się sportem? Czy ma to być tylko wizytówka, jakaś prezentacja twoich możliwości i odskocznia do jakiegoś dziennikarskiego świata, takiego może w kategorii pojmowania starych mediów, nie tylko zaistnienia w internecie?
Wiesz co, bardzo ciężko powiedzieć, bo jak sam oglądałeś te różne filmiki, ja nie chciałem to zrobić z czystego punktu dziennikarskiego. Dziennikarze tam byli, robili relacje, każdy pisał o tym, kto wygrywa, kto jak się czuje i tak dalej. Ja to chciałem zrobić z perspektywy zwykłego kibica, zwykłego chłopaka, skarpacza, który chce pokazać igrzyska troszeczkę z innej strony, w sposób bardziej humorystyczny, w sposób bardziej taki przystępny dla normalnych ludzi, którzy nie fokusują się na jakichś tam konkretnych dyscyplinach. I raczej to właśnie miało być na zasadzie vloga. Czasu na pisanie nie było, więc zrobiłem to właśnie w formie krótkich filmików. Ale to też jest jakiś taki sposób. Ja chciałem pozostawić po sobie jakiś taki pamiętnik, jakiś ślad po sobie. To nie miała być tylko wycieczka. Ja się czuję jakiś taki spełniony po tym wszystkim, że rzeczywiście coś mogłem pokazać, zostawić po sobie, napisać swoją historię, swoich igrzysk i ją pokazać. Czy to oglądnie 5 osób, czy 500 osób, mi jest to obojętne. Ja tam pojechałem po coś, ja to zrobiłem i myślę, że na swój sposób to przedstawiłem. Brakuje mi dziennikarstwa, takiego rzeczywiście rzetelnego, prawdziwego, bo miałem swoje przygody z dziennikarstwem, które posypały się jak domek z kart z różnych powodów, o których bez sensu tutaj rozmawiać. Ale to jest chyba też jakaś taka odpowiedź moja. Może coś będziemy robić, Boże, będę coś robić po swojemu. Myślę, że to się nie skończy tylko na jednym wyskoku i też tutaj będę próbować na pewno robić fajne, ciekawe wywiady ze sportowcami, bo to mnie zawsze kręciło. Na pewno będę pokazywać jakieś gdzieś tam swoje historie, swoje ich wyjazdy, bo tego jest bardzo dużo. I kto wie, może gdzieś ten blog zacznie funkcjonować troszeczkę mocniej, może nie. Dopóki mi to będzie sprawiać satysfakcji i będę widzieć w tym jakiś sens pokazywania fajnych rzeczy. Bo to nie chodzi o to, żeby pokazywać, co się zjadło na śniadanie, tylko pokazywać się, gdzie się jest i coś, co można fajnego przekazać. I dopóki to będzie miało taką formę, ja będę miał możliwość tego pokazywania, to myślę, że przy tym zostanę. A wierzę w to głęboko, że do takiego prawdziwego dziennikarstwa jeszcze wrócę. Między innymi dzięki NTN-owi mogłem wrócić na takie saloniki narciarskie, dziennikarskie i też to było dla mnie coś wielkiego. I to też mnie zmotywowało do tego, żeby coś robić po swojemu. Stąd ten vlog. Będę ciągnąć te projekty narciarskie. Ja mam nadzieję, że do tego dziennikarstwa, chociaż nie jestem jakimś świetnym dziennikarzem, ale się uczę, jeszcze wrócę i pokażę, że może za wcześnie mnie skreślono.
Te twoje materiały, które produkowałeś, może rzeczywiście nie były na jakimś najwyższym poziomie technicznym, natomiast to, co z nich biło, to taka autentyczność, prawdziwa pasja i emocje, które w tym były i przyjemnie się tego oglądało. Jeśli nie widzieliście wyskoków z okna, to link do tych filmów będzie umieszczony w notatkach do tego podcastu, także zajrzyjcie i jeśli interesujecie się sportem olimpijskim, zimowym, to na pewno warto. A oprócz tego, że był tam pokazany sport, to jeszcze dużo tej otoczki i tych igrzysk od kuchni. A powiedz, produkcja tylu filmów nie przeszkadzała ci w odbiorze igrzysk? Nie miałeś takiego wrażenia, że cały czas musisz chodzić, coś nagrywać? Bo ja na przykład fotografując na stoku, często mam takie poczucie, że gdzieś ucieka mi to, co się dzieje. Nie zawsze mogę każdy szczegół tam dojrzeć, nie zawsze mogę skupić się na rywalizacji. Jak to odbierałeś?
Uciekało, powiem szczerze, uciekało i w pewnym momencie na 2 dni przed końcem igrzysk powiedziałem, dobra, teraz nie nagrywam i chcę chłonąć pełnym sobą to wszystko, co się dzieje na igrzyskach. To nie było tak, że nagrywałem cały czas. Gdybym nagrywał cały czas, to by pewnie powstał dobry film dokumentalny, albo gdyby ktoś za mnie to nagrywał, jak robi to między innymi pan Gonczarz, tak?
Tak.
Który ma za sobą sztab, który mu kleją te filmy i tak dalej. To jest zupełnie inna sprawa.
Ale wiesz, on też zaczynał kiedyś od...
Jasne, że tak.
Takich podstawowych rzeczy.
I pewnie on może się skupić bardziej, czy inni ludzie na tym wszystkim, co się dzieje. Ale ja tak czy inaczej wyciągałem to, co najważniejsze z tego wszystkiego. Trochę było przerąbane po tym, jak wracałem do domu, bo nie jestem żadnym technikiem i nie mam kompletnie pojęcia o kwestiach sklejania filmów, robienia najprostszy mariański program na telefonie, ucinanie tego wszystkiego na telefonie, bo nawet na komputer nie mam programu, bo na komputer programy są za trudne dla moich umiejętności, więc troszeczkę godzin po nocach, nocy po prostu traciłem na to, żeby skleić coś sensownego. No ale tak to debiutanci mają. Myślę, że tak jak powiedziałeś, to nie chodzi nawet o sferę techniczną tutaj, o kwestię techniczną tego wszystkiego, tylko o przekazanie pewnych emocji, pewnych odczuć i pewnego obrazu tych igrzysk z perspektywy zupełnie innej niż widzimy to w telewizji. Fajnie, że mogłem zrobić chociażby dwa fajne wywiady z Maćkiem Kurowskim, moim kolegą z klasy, saneczkarzem, z Michałem Kusakiem, spotkać się z Maryną, zrobić z nią materiał i z jej trenerem Orłem, który też jest moim kumplem. Chwilę pogadać z Wiktorią Rebensburg, z rodziną Teda Ligettiego. No to były fajne rzeczy, które myślę, że gdzieś były nagrodą za te robienie tych amatorskich filmów nocami.
No to Michale, ja gratuluję ci tych filmów, bo one przynosiły nam dużo radości. To powiedz na zakończenie, tak jak wszyscy goście stacji narciarskiej, jak już odpoczniesz po igrzyskach i mógłbyś wybrać się na tydzień gdzieś na narty, po prostu pojeździć dla przyjemności, to jakie by to było miejsce? Masz jakieś marzenie narciarskie?
Mam. Alaskę. Domek drewniany, w którym bym sobie sam palił w piecu. Sam ścinał drewno. Ubierał narty turowe. Wszedł ze strzelbą, żeby mi jakiś tam niedźwiedź nie zjadł. Wchodził na górkę, zjeżdżał. Wracał do domku, rozpalał ogień, ognisko. I po prostu sobie tam egzystował. I powiem szczerze, że chyba w samotności.
No to tego ci życzę, żeby marzenie się spełniło i żeby wszystkie pozostałe marzenia związane z akcjami medialnymi, dziennikarskimi i sportowymi również się spełniały.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Michał Okno-Okniański, Wyskoki z Okna i magazyn NTN Stone & More.
Wielkie dzięki. Mieliście kiedyś marzenie, by pojechać na Igrzyska Olimpijskie? Być może ta rozmowa przybliży Was do wykonania chociaż małego kroku w tym kierunku. Szkoda, że jako kibice mamy tak mało okazji, by cieszyć się podczas zimowego święta z sukcesów naszych sportowców. Mam jednak nadzieję, że doczekamy czasów, kiedy ta sytuacja się odmieni. Szczególnie liczę na młode pokolenie narciarzy alpejskich, ale droga do tego jeszcze daleka. W oczekiwaniu na sukcesy naszych zawodników zapraszam na stronę dedykowaną temu odcinkowi podcastu, czyli www.ntn.pl/005, gdzie umieściłem odnośniki do zagadnień, o których rozmawialiśmy. Znajdziecie tam również link do kanału Wyskoki z Okna. Jeśli nie śledziliście relacji filmowych Michała z Pjongczangu, to czas nadrobić zaległości. Już dziś zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka Stacji Narciarskiej. Za 2 tygodnie tematem będzie powrót do uprawiania sportu po zerwaniu więzadła krzyżowego. Aby nie ominąć żadnej audycji, namawiam do subskrypcji podcastu w aplikacji na telefon. Szczegóły, jak to zrobić, znajdziecie na stronie www.ntn.pl/podcast. Do usłyszenia.